Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The National Parks, America's Best Idea to ilustrowana książka, towarzysząca 6-godzinnemu serialowi dokumentalnemu PS autorstwa Kena Burnsa i Daytona Duncana. Publikacja przedstawia historię amerykańskiego systemu parków narodowych od pierwszych zachwytów nad Yosemite przez powstanie Yellowstone w dobie 1700 roku, aż po rozwój sieci obejmującej dziś setki miejsc i miliony akrów. Książka nie jest tylko kroniką instytucji. Pokazuje też, że idea parków narodowych wyrasta z przekonania, iż najcenniejsze krajobrazy powinny należeć do wszystkich, a nie do elity. Dzięki temu łączy opowieść historyczną, refleksję o demokracji i obronie dziedzictwa przyrodniczego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, narodziny idei parków narodowych jako amerykańskiego dobra wspólnego. Najważniejszym tematem książki jest samo narodziny pojęcia parku narodowego. Autorzy pokazują, że nie chodziło jedynie o ochronę ładnych widoków, lecz o stworzenie nowego modelu myślenia o ziemi publicznej. W centrum stoi przełomowa zasada, że najbardziej niezwykłe miejsca nie mają służyć wyłącznie bogatym, monarchom czy prywatnym właścicielom, ale całemu społeczeństwu. To nadaje książce wyraźny wymiar obywatelski. Duncan i Burns traktują parki jako amerykański wynalazek polityczny i kulturowy, a nie tylko projekt krajobrazowy. Taki punkt widzenia pozwala zrozumieć, dlaczego system parków wywoływał tak silne emocje, bo od początku dotyczył granic własności, dostępu i odpowiedzialności państwa. Książka wyjaśnia też, że ta idea z czasem stała się częścią szerszej opowieści o demokracji i wspólnym dziedzictwie, które trzeba chronić dla przyszłych pokoleń. Po drugie, od Yosemite i Yellowstone do ogólnokrajowej sieci ochrony przyrody, książka buduje narrację historyczną wokół kilku kluczowych punktów zwrotnych. Jednym z nich jest wczesne rozpoznanie wyjątkowości Doliny Yosemite w połowie XIX wieku, drugim utworzenie Yellowstone w Trasimiento w 1775 roku, uznawanego za pierwszy park narodowy na świecie. Autorzy pokazują, że te wydarzenia nie były oczywiste ani nieuniknione. Wymagały długich sporów, zmiany wyobrażeń o wartości ziemi oraz konkretnych decyzji politycznych. Z czasem z pojedynczych obszarów ochrony powstała rozległa sieć obejmująca różne krajobrazy, od gór i lodowców po mokradła i pustynie. Taka konstrukcja książki pomaga czytelnikowi zobaczyć rozwój systemu jako proces, a nie zamknięty fakt historyczny. Nie jest to więc opowieść o jednym sukcesie, ale o stopniowym rozszerzeniu się idei, która musiała być wielokrotnie broniona, reinterpretowana i dostosowywana do nowych warunków. Po trzecie, ludzie, którzy bronili parków przed zniszczeniem, istotną warstwą książki są postacie historyczne, które uosabiają różne etapy walki o ochronę przyrody. Pojawiają się zarówno znane nazwiska, jak John Muir, Theodore Roosevelt i Ansel Adams, jak i mniej rozpoznani działacze, urzędnicy oraz obrońcy krajobrazu. Dzięki temu książka nie sprowadza historii parków do kilku wielkich bohaterów. Pokazuje raczej sieć ludzi, których łączyła umiejętność przekonywania opinii publicznej, wpływania na polityków i dokumentowania piękna miejsc zagrożonych zniszczeniem. Każda z tych postaci reprezentuje inną formę zaangażowania. Muir wnosi język duchowego zachwytu nad naturą, Roosevelt siłę decyzji państwowej, a Adams moc obrazu jako narzędzia ochrony. Taka perspektywa pomaga zrozumieć, że zachowanie parków nie było dziełem przypadku, tylko efektem pracy osób, które potrafiły połączyć emocje, argumenty i instytucje. Książka przypomina tym samym, że ochrona przyrody zawsze była także walką o narrację. Po czwarte, spory polityczne i konflikty wokół użytkowania ziemi publicznej, autorzy wyraźnie podkreślają, że rozwój parków narodowych nie przebiegał spokojnie. Książka pokazuje intensywne spory polityczne, w których ścierały się interesy ochrony przyrody, eksploatacji zasobów i rozwoju gospodarczego. Parki rodziły się w atmosferze konfliktu, bo dla wielu osób były ograniczeniem, a nie oczywistym dobrem. Ten aspekt jest ważny, ponieważ chroni książkę przed uproszczonym obrazem historii jako nieprzerwanego pasma zwycięstw ekologii. Zamiast tego otrzymujemy opowieść o negocjacjach, kompromisach i próbach cofnięcia wcześniejszej zdobyczy. Dzięki temu czytelnik widzi, że każdy etap powiększania systemu wymagał przekonywania społeczeństwa, walki z krótkoterminowym myśleniem i obrony wspólnego interesu. To również wyjaśnia, dlaczego książka ma nie tylko wymiar historyczny, ale i aktualny. Problemy związane z zarządzaniem ziemią publiczną, ochroną zasobów i dostępem do natury pozostają żywe, także dziś. Na koniec, parki jako doświadczenie kulturowe, rodzinne i międzypokoleniowe, książka nie ogranicza się do opisu instytucji i dat. Ważne miejsce zajmuje w niej doświadczenie samego pobytu w parku, rozumiane jako moment wyłączenia z codziennego pośpiechu. Autorzy sugerują, że park działa jak przestrzeń szczególna, w której ludzie inaczej odczuwają czas, pamięć i więź z innymi. Co tłumaczy, dlaczego parki mają tak silny wpływ na rodziny i dlaczego wiele osób wraca do nich przez całe życie. Taki sposób ujęcia tematu przesuwa akcent z administracji na przeżycie kulturowe. Park nie jest jedynie chronionym obszarem na mapie, lecz miejscem, które kształtuje tożsamość i przekazuje wartości między pokoleniami. W książce widać też, że estetyka ma tu znaczenie polityczne, bo zachwyt nad krajobrazem może prowadzić do większej odpowiedzialności za jego ochronę. Dlatego publikacja łączy piękno obrazów z szerszą refleksją o tym, jak wspólne miejsca tworzą wspólną pamięć. Podsumowując, The National Parks America's Best Idea warto czytać nie tylko jako książkę o amerykańskich parkach, ale jako szeroką opowieść o tym, jak społeczeństwo potrafi uznać naturę za dobro wspólne i następnie jej bronić. Sięgną po nią czytelnicy zainteresowani historią Stanów Zjednoczonych, ochroną przyrody, polityką środowiskową oraz kulturą wizualną. Książka będzie też cenna dla osób, które lubią publikacje albumowe, ale oczekują od nich treści historycznej i intelektualnej, a nie wyłącznie efektownych fotografii. Wyróżnia ją połączenie bogatej warstwy ilustracyjnej z dobrze uporządkowaną narracją o sporach, bohaterach i ideach, które ukształtowały system parków narodowych. Na tle podobnych książek o przyrodzie ta pozycja mocniej akcentuje wymiar demokratyczny i obywatelski, pokazując, że ochrona krajobrazu jest częścią historii instytucji publicznych. Dzięki temu książka daje zarówno wiedzę faktograficzną, jak i szersze zrozumienie, dlaczego parki narodowe stały się jednym z najważniejszych symboli amerykańskiej tożsamości. Jeśli chcesz nas wesprzeć Dayton Duncan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.